Warto, drodzy, już na początku tego naszego dzisiejszego rozważania uświadomić sobie prawdę o tym, że to, co przed chwilą odczytałem, a czego wysłuchaliście, to są słowa samego Jezusa. To nie jest jakaś bajka o bogaczu i o biedaku, to nie jest jakaś legenda, tylko to jest przypowieść, którą sam Jezus opowiada tym, którzy za Nim idą i którzy Go słuchają. Pozwólcie, że mając świadomość tego, że to są słowa Jezusa, więc tutaj nie ma żadnego kłamstwa, żadnego blefu, podzielę się z wami takimi trzema rzeczami, które gdzieś w czasie medytacji do mnie przychodzą i które gdzieś, no, mnie osobiście dają do myślenia. Pierwsza rzecz, na pewno wiecie, że wszystkie księgi w Biblii, i Nowy, i Stary Testament, są podzielone na rozdziały, a te rozdziały są podzielone na wersety. My dzisiaj jesteśmy w 16 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Wersetów 12 w tym fragmencie dzisiejszym się mieści. Od 19 do 31. I na pewno zauważyliście, a jeśli nie, to ja zwrócę na to uwagę, że tylko trzy pierwsze zdania, trzy pierwsze wersety opowiadają o rzeczywistości ziemskiej. O tym, że żyje sobie jakiś bogaty człowiek, ubiera się w purpurę, w bisior, dzień w dzień świetnie się bawi. O tym, że u bram jego pałacu leży jakiś żebrak okryty wrzodami. I o tym, że w sercu tego żebraka jest pragnienie nasycenia się ze stołu bogacza. I tutaj się kończy to, co się odnosi do ziemskiego życia. Trzy zaledwie wersety. Dziewięć kolejnych wersetów opowiada już o tej innej rzeczywistości. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Czyli tak jakby przechodzimy z tego, co ziemskie, do tego, co pozaziemskie, do tego, co w tej innej, lepszej rzeczywistości. I teraz zobaczcie, jakie są proporcje w tej dzisiejszej Ewangelii. Trzy zdania o tym, co ziemskie, trzy wersety i dziewięć wersetów o tym, co dotyczy tej innej rzeczywistości. Kiedy ja czytam ten fragment Ewangelii, to od razu przychodzi mi na myśl takie pytanie, czy ja też w podobnych proporcjach myślę o tym, co czeka nas po tym naszym ziemskim życiu. Czy więcej uwagi w moim osobistym życiu poświęcam na to, co nas czeka tam, niż na to, co przeżywamy tu? Zobaczcie, jaka jest proporcja. 3:9, 1:3. Można powiedzieć już tak bardzo literalnie traktując ten tekst, chrześcijanin powinien trzy razy więcej myśleć o tym, co go czeka po śmierci, niż o tym, czego doświadcza i co przeżywa na tym świecie. Zobaczcie, jak to często u nas jest różnie. Ile myślenia o tym, co ziemskie, ile zabiegania o to, co ziemskie, ile starania się o to, co ziemskie, a często jak niewiele człowiek myśli o tym, co nas czeka po tym drugim, na tym drugim świecie, po tej drugiej stronie. A w życiu chrześcijanina przede wszystkim ta perspektywa wieczności powinna być najważniejsza, fundamentalna. Bo cóż możemy tu na tym świecie? Życie jest, jakie jest. My się staramy, zabiegamy, często i tak nic z tego nie przychodzi. I przychodzi ten moment przejścia do wieczności i nagle się okazuje, że przechodzę tam z pustymi rękoma. Bo tak naprawdę nigdy nie walczyłem o to, co po tej drugiej stronie, tylko cały czas się koncentrowałem na tym, co tutaj. Co przejściowe, co chwilowe tylko. Miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, mówi psalmista. 80, gdy jesteśmy mocni. 90, niektórzy pewnie dożywają, nie? Ale zobaczcie, tam nas czeka wieczność. Takie pytanie, z którym siebie też dzisiaj chcę zostawić, ale was także, brzmi tak, jak inwestuję w tą moją wieczność? Czy nie tylko myślę o wieczności, ale czy się przygotowywuję do tej wieczności, do spotkania z Panem? Uwierzcie mi, jedna niedzielna msza święta w tygodniu i tylko tyle, i jeszcze może jakaś zdrowaśka w ciągu tygodnia, to naprawdę za mało. Trzeba nam bardziej myśleć o tym, co nas czeka. Jak będziemy mieli tą perspektywę wieczności, że od tego, jak żyję tutaj, zależy to, czy kiedyś będę Boga oglądał twarzą w twarz, czy nie. Jeżeli będziemy mieli takie myślenie, to będziemy mądrze żyli, nie głupio. To będziemy mądrze mówili, nie głupio. To będziemy mądrze postępowali, nie głupio, bo ta perspektywa ciągle gdzieś tam będzie w naszej głowie i w naszym sercu. To jest, drodzy, pierwsza myśl, ta proporcja, którą w dzisiejszej Ewangelii tak wyraźnie nam święty Łukasz pokazuje. Druga rzecz, zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że bogacz nazywany jest w tej Ewangelii bogaczem. Bogacz nie ma imienia. Jezus nie nadaje mu w tej przypowieści imienia. Imię nadaje żebrakowi. Nazywa go Łazarzem. Mamy bogacza i Łazarza. I tylko ten drugi ma imię. Znów, co to nam pokazuje? No, Pan Bóg zna każdego człowieka po imieniu. Tego bogacza też zna po imieniu. Ale zobaczcie, do tego biedaka Pan Bóg ma szczególny sentyment. Można powiedzieć, temu biedakowi Pan Bóg, Pan Jezus szczególnie współczuje. Bo ma takie życie, jakie ma. I znów warto sobie, drodzy, uświadomić, kiedy rozważamy tę Ewangelię, ale też może dzisiaj w kontekście tych uchodźców, migrantów, że oni u Pana Boga mają szczególne miejsce w sercu. Bo są właśnie takimi biedakami, takimi żebrakami, którzy żebrzą o kawałek miejsca na tym świecie dla siebie właśnie. Pan Bóg ma słabość do tych, którym źle się wiedzie. Oni są szczególnie zapisani, można powiedzieć z imienia, zapisani w sercu Pana Boga. I jeszcze trzecia myśl, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj ta Ewangelia mówi o dobrach materialnych, że ten bogacz miał pałac, miał suto zastawiony stół, dobrze mu się powodziło, a ten biedak to nie miał nic, tylko wrzody, które psy przychodziły i lizały. I rzeczywiście w kontekście finansowym, materialnym możemy tę Ewangelię rozważać, możemy się zastanawiać, czy pomagamy finansowo biednym, ubogim, potrzebującym, różne zbiórki i tak dalej, i tak dalej. Ale warto też, drodzy, zobaczyć, że to nie tylko chodzi o ten ekonomiczny aspekt. To nie jest tylko tak, że tę Ewangelię mamy rozważać w takim sensie, patrząc przez pryzmat tego, kto ma pieniądze, a kto ich nie ma. To jest tylko jeden z elementów, jeden jakiś czynnik. Zobaczcie, możemy popatrzeć też na tak zwanych duchowych biedaków. Ilu wokół nas jest duchowych, niematerialnych, duchowych biedaków. Takich biedaków, którym droga do kościoła zarosła, którzy z Panem Bogiem już nie mają żadnej relacji, którzy latami się nie modlą, latami się nie spowiadają. To są duchowi, duchowi żebracy, duchowi biedacy. I teraz zobaczcie, jakie tu niebezpieczeństwo czyha na nas, którzy chodzimy do kościoła, którzy się modlimy. Jakie niebezpieczeństwo na nas czyha? Ano takie, że będziemy się stawiali wyżej od nich. Że będziemy się porównywali i będziemy obrastali w pychę. Bo powiemy sobie, aha, tamci nie chodzą do kościoła, a ja chodzę. Tamci się nie modlą, a ja się modlę. Tamci się nie spowiadają, a ja się spowiadam. Zobaczcie, moi drodzy, wielkie niebezpieczeństwo. Już w samym porównywaniu się z drugim człowiekiem czyha wielkie niebezpieczeństwo, bo przecież kto nam dał prawo porównywania się z innymi? My nigdy do końca nie wiemy, co się dzieje w sercu i w głowie tego drugiego człowieka, więc jak macie pokusę porównywania się z kimś, to od razu ją zwalczajcie i od niej uciekajcie. Ale zobaczcie, ta pokusa właśnie porównywania się może nas prowadzić do pychy. Bo ja sobie będę mówił, ja jestem dobry chrześcijanin, porządny katolik, a tamten człowiek jest zły, bo nie chodzi, bo się nie modli, bo się nie spowiada, bo może pije, bo może kradnie i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie tutaj, jeżeli my jesteśmy bogaci duchowo, to winniśmy co zrobić? A choćby modlić się za tych, którzy są biedni. Nie wytykać nikogo palcami, nie porównywać się, nie obrastać się w jakieś piórka pychy, wyniosłości. To Pan Bóg nas kiedyś osądzi. Ktoś kiedyś tak ładnie powiedział, i pozwólcie, że tym zakończę, że w niebie zdziwią nas dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, która nas w niebie zdziwi, to to, że zobaczymy tam ludzi, których tu na ziemi nie spodziewaliśmy się w niebie zobaczyć. I druga rzecz, która nas w niebie zaskoczy, to to, że nie będzie tam tych, których my tutaj na ziemi już za świętych uważaliśmy. Te dwie rzeczy mogą nas w niebie naprawdę zdziwić, bo wiecie, że Pan Bóg nie patrzy tak, jak my patrzymy. Pan Bóg nie osądza tak, jak my osądzamy. Jeśli, drodzy, czujemy się duchowo bogaci, jeżeli jesteśmy ludźmi modlitwy, ludźmi wiary, spowiadamy się, sprawujemy czy korzystamy ze świętych sakramentów, to warto w tym wszystkim pamiętać też o tych, którzy może łaski wiary nie dostali, albo którzy łaskę wiary gdzieś po drodze zgubili, którzy może rzeczywiście stali się obojętni. Oby nie było tak, drodzy, że my kiedyś na sądzie będziemy sądzeni nie tylko za siebie, ale też i za nich. Że im, naszą modlitwą, może czasem dobrym słowem, nie pomogliśmy w odnalezieniu drogi do Pana Boga. Te trzy rzeczy, drodzy, wam dzisiaj zostawiam, kładę wam je na serce. Myślę, że warto nad tym się trochę zadumać. Tak jak powiedziałem, to jest słowo Jezusa. Przypowieść Chrystusa, nie legenda, nie bajka Andersena, tylko słowo Jezusa. Dane po to, byśmy czytali, medytowali i wprowadzali w nasze życie. I niech tak się dzieje. Amen.